Daniel. Pronto. Fazemos. Pronto. Bravo. Vamos.
To było po wojnie.
Pamiętam, jak już można było zaśpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła, z jakim wzruszeniem ja to śpiewałam. To musiało być na baczność, to ręce przy sobie wyprostowana, nie jakieś kręcenie się. To się stało jak słup soli.
Jak rozmawiam z moją babcią, to babcia uważa, że to była zupełnie inna rzeczywistość i inne społeczeństwo. Więc rzeczywiście na tym tle będziemy wypadać blado.
Bo całe moje otoczenie wychowywało się pod zaborem. Bismarck szalał o tych dzieciach wrzesińskich. Te dzieci polskie nie chciały mówić ojcze nasz po niemiecku. Słyszałam od mojej matki chrzestnej, od niani, która się opiekowała mną i siostrą, że musiała chodzić do niemieckiej szkoły. To było w Czerniejewie, tam gdzie też mój ojciec się urodził. Opowiadała. Jak w tamtych czasach był taki ksiądz proboszcz Bąk, nawet to nazwisko pamiętam, który z narażeniem uczył dzieci języka polskiego.
Moja babcia zawsze podkreślała, że pochodzi z patriotycznej rodziny i babcia zawsze bardzo często powtarza, że ona jest z Poznania i poznający sami musieli sobie wywalczyć niepodległość, a kiedy jeszcze Polski nie było. Babci ciocia i babci mama uczyły języka polskiego. Jak mamy czas, jak sobie siedzimy, rozmawiamy, to babcia czasem wspomina i ja zawsze z przyjemnością jej słucham. Nawet jeśli to są historie, które słyszę już po raz kolejny.
Słyszałam od mojej matki chrzestnej, opowiadała właśnie ciocia Kazia. Była mamy siostra, nauczycielka. Jak to obie z mamą się wychowywały na proboszczostwie w Kórniku pod Poznaniem, bo straciły bardzo wcześnie mamę. Zostały wychowywane w Kórniku, gdzie proboszczem był brat matki. A jemu gospodarzyła też siostra Maria. I to od cioci właśnie Kazi słyszałam, że też miały takie polecenie od wuja księdza, żeby uczyć dzieci na wsi języka polskiego.
I babcia zawsze bardzo często powtarza, 11 listopada z perspektywy poznaniaka, to nie jest do końca Dzień Niepodległości, ponieważ poznaniacy sami musieli sobie wywalczyć niepodległość i czekać ponad 2 miesiące na to, żeby mogli powiedzieć, że są w wolnej Polsce. Wielkopolanie sami musieli o tą wolność zawalczyć. Babcia zawsze, pamiętam, że często mówiła, to jest nasz kraj, że musimy kochać Polskę, że ojczyzna jest ważna. Dziwnie to dla mnie brzmiało, może nawet troszkę mnie gdzieś to denerwowało, ale pamiętam taki moment, jak wyjechałam na wakacje do Francji. Wyjechałam z koleżanką i dopiero, że tak powiem, poznałam swojego chłopaka, dzisiaj mojego męża i bardzo za moim mężem, wtedy chłopakiem, bardzo stęskniona przede wszystkim. Niesamowita radość, to chyba było takie pierwsze odczucie, kiedy przyjechałam do kraju, z tego wyjazdu, który był wspaniały naprawdę, ale jak przekroczyłam granicę i poczułam, że jestem na swojej ziemi. Wtedy, powiedzmy, mogę mówić o jakimś swoim patriotyzmie, o tym, że Polska jest dla mnie ważna, to wtedy to się narodziło. Tęsknotę za swoim, za swoją ziemią, za swoją kulturą, za swoim jedzeniem, za tym, co jest polskie. Coraz więcej jest osób obecnych na defiladach. I można to zobaczyć dzisiaj, że ludzie tego pragną. Coraz częściej wywieszają flagi, co, jak pamiętam, byłam dzieckiem, bardzo było mało flag widać, tylko tam, gdzie musiały być obowiązkowo, ale ludzie z okien nie wywieszali flag. No może moja babcia.
Właśnie chcę pokazać mojego tatę jako żołnierz. Oczywiście niemiecki, bo Wielkopolska podlegała Niemcom. Pod zaborem. To są moje najstarsze zdjęcia rodzinne. I mój tato w kapeluszu. Kapelusz, taka moda. Mama już z dwójką dzieci i z bratem. Moja mama miała takiego kuzyna, który miał w Poznaniu taki magazyn, gdzie się najbogatsze panie ubierały. A ponieważ mama miała figurę dość dobrą, więc zawsze na nią było wszystko szyte i pierwsze modele, jak przywoził z Paryża materiały uszyte było, to dostawała moja mama. O tak już moja mama po ślubie, już sukienka długa, do ziemi, ciemna, bez żadnych takich ozdób. To jest w Berlinie, bo moi rodzice... Mój ojciec pierwszą pracę otrzymał w Berlinie, bo najpierw studiował w Poznaniu w szkole inżynierskiej, a później studia kończył w Kassel 24 października 1920 roku. Urodziła się Danusia. Tak się mówi, że ktoś się urodził w niedzielę, to jest leń. No chyba mnie to nie można tego przypisać. Może mam inne wady, ale jeżeli chodzi o pracowitość, to uważam, że dzień stracony, jak czegoś nie zrobię. Kiedy byłam mała, to się pytałam mamy, to co ja się w niedzielę urodziłam? A mama mówi, tak, do pierwszej coś tak mniej więcej o tej godzinie. A ponieważ moi rodzice lubili chodzić na mszę świętą, tak zwaną Neguskę, a to w Poznaniu. W Poznaniu się mówi na tę ostatnią mszę świętą o godzinie 13:00, to się mówi Neguska. Neguska, bo to chodzą tacy, co się są pospać, tak, takie właśnie Negusy. Dlatego tak to skojarzyłam. A imię to też mam stąd, że mój ojciec wracał po wojnie, pierwszej wojnie światowej, wracał do domu, to na stacji widział pociąg pancerny, który się nazywał Danuta. Wtedy jeszcze nie wiedziano, czy będzie syn, czy córka, no to powiedział, no matka, jak będziemy mieć córkę, to musimy jej dać imię Danuta. Mój tato pięknie grał na cytrze. Na pianinie to tylko tak akompaniował sobie, ale lubił na przykład na ustnej harmonice grać, od razu akompaniować sobie, więc ja albo siostra trzymałyśmy tą harmonikę. Ojciec tutaj na harmonice, tu na fortepianie. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Myśmy z siostrą dostawałyśmy śpiewnik z piosenkami patriotycznymi. Już tak słów dalej tam nie pamiętam, ale to było tak w rodzinach bardzo popularne, gdzie był fortepian czy pianino. Pamiętam takie te ciotki też, jak się popisywały, że śpiewały. I właśnie takie patriotyczne piosenki. I nie to jakieś obce, tylko właśnie polskie.
Kiedy rozmawiałyśmy o II wojnie, o tym jak było, o tym jak to babcia uczyła. Jak miała swojego ucznia, to często ten temat się pojawiał. Osoba Alojzego Łuczaka i ucznia. Właśnie zawsze mówiła, że to mój Alojz, że dostaje od niego listy. To zawsze jakby wraca do tego. Pracowali razem w księgarni u Niemca, spotykała się z nim regularnie i kształciła go, można powiedzieć. No musiała być bardzo odważna, jeśli się decydowała na coś takiego. Ja na każdym kroku powtarzam, że babcia jest niesamowita. I babcia jest taka, ma tak dużo projektów, tyle planów. Działa powiedzmy społecznie i pytanie takie, czy nawet nam, ludziom 20-paroletnim, 30-letnim, takie pytanie się pojawia, czy nam by się chciało. No i niestety jest taka refleksja, że niekoniecznie, że nie zawsze. Jej dom jest obwieszony tkaninami. Te tkaniny zawsze nam towarzyszyły od dziecka. Pamiętam, u nas wisiała tam w pokoju taka brązowa duża.
Z herbem Warszawy?
Nie, tak, duża brązowa. Taka babciu na całej ścianie.
Ta, która wisiała na wystawie
Matka Boska Ostrobramska na Osnowie. Rysy twarzy Matki Boskiej, one nie są z Osnowy widoczne, bo Osnowa jest jasna. Dlatego ona robi wrażenie jakby rzeźby.
No to była pierwsza, którą wykonywałam właśnie jako gobelin na bazie żakardu.
Wiedziałam, że tych prac było dużo, dużo z nich wisi w domu. Wiele z nich mogłam obejrzeć w różnych katalogach, różnych wystaw. I to pamiętam, rzeczywiście jak byłam mała, przy realizacji Matki Ostrobramskiej, to Matka Ostrobramska jak była tkana...
To był ten żakard. Pochodzi to od nazwiska wynalazcy tej tkaniny, że to się pisze przez J, prawda? Tak to się pisze. Q to nie jest Q, tylko jest C i dopiero Q, prawda? I że żakard był tkaczem w fabryce jedwabiu. To był człowiek, który miał rozum. Tak trzeba to tylko powiedzieć, że to, czego naukowcy nie potrafili wynaleźć, to on jako prosty tkacz, praktyk. To jest początek XIX wieku.
Babcia częściowo mnie wciągnęła w swoje plany. Nakręcenie filmu o żakardzie i udało jej się nawiązać kontakt z reżyserem, który zgodził się nakręcić ten film, pan Radosław Piwowarski. Babcia znała jego mamę.
Bo ona też właśnie z tej dziedziny sztuki gobeliny pięknie wykonywała i dzięki temu zwróciłam się do pana Piwowarskiego, a jeszcze tak się dobrze złożyło, że otrzymałam zupełnie nieoczekiwanie od pani asystentki z Akademii Sztuk Pięknych, pani Ewy Soszko, historię o żakardzie z 1892 roku. No niesamowita historia i to właśnie było zaczątkiem powstania tego filmu, który przybliża przeciętnemu człowiekowi ten temat. Kto to był ten żakard?
I babcia wpadła na pomysł, że ja mogłabym w tym filmie wystąpić. Ja jestem osobą, która opowiada, kiedy pojawił się pomysł żakarda na maszynę, jak ona zrewolucjonizowała tkactwo.
Żakard wykonał model swojej maszyny. Wszyscy zgromadzeni osłupieli. Wśród nich także mały człowieczek, który obserwował całe zajście z końca sali. Był to nie kto inny, tylko Napoleon Bonaparte. Zachwycony pomysłem Jacquarda, postanowił umieścić go w Instytucie Sztuk i Rzemiosł i dać uroczną pensję.
Film był kręcony w łazienkach w manufakturze Ład, wokół krosien, które znajdują się w tej manufakturze, więc jest jakieś odczucie mistyczne, że się jest w takim miejscu, że są to krosna wykonane przed wojną. To mnie zachwyca, że to jest przedwojenne, że to jest stare i jeszcze udało się to zachować.
Prawda?
Dzisiaj martwię się o przyszłość tych właśnie ręcznych krosien żakardowych, tak nielicznych w Polsce.
Teraz chyba chodzi tylko o opracowanie filmu instruktażowego, że jak mnie już zabraknie, to pani włączy film i studentki będą wiedziały, jak się robi żakard. Żeby każda studentka wychodząca z Akademii Sztuk Pięknych, z tego Wydziału Konserwacji, znała strukturę tkaniny i mogła przystąpić do jej naprawy w razie zniszczenia. Przecież ileż pałaców jest, ściany, przecież w Wilanowie ile jest tych tkanin, które są na krosnach żakardowych. No to nawet promocja tego, że my w Polsce coś takiego mamy. Ręczna manufaktura, ręczna praca, która już w świecie zanika.
Wspaniałe jest dla mnie to, że babcia walczy o sprawy ważne dla kultury i także dla naszego narodu. Stara się uświadomić innym ludziom, instytucjom, jakie rzeczy są ważne z przeszłości. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe, element naszej też kultury i należałoby o to dbać. Podoba mi się to, że babcia to nagłośniła właśnie.
Był czas, że zajmowałam się pilotażem. Poznałam szwajcarską grupę i kiedy już odjechali do siebie, to ja posłałam im taką książkę po niemiecku, bo to z kantonu niemieckiego była ta grupa szwajcarska. Historię Polski. Na to mi odpisał Christian po przeczytaniu tej książki, którą przysłałaś, to już teraz rozumiem, dlaczego ty jesteś taka dumna Polka. No bardzo mi to było miło. To chyba mam po moim ojcu. Mama też była taka, to chyba był najwspanialszy wkład rodziców, mój posag.